Piotr dzielił się świadectwem o zborze w Bartoszycach i mówił o tym, że dobrze jest, kiedy widać świadectwo życia wiary, tak? I kiedy myślimy o naszym chodzeniu z Bogiem, to dobrze jest patrzeć się na to, czy nasza wiara ma świadectwo. I co robić, gdy nie widać tego świadectwa? Co widać, gdy ludzie mówią, że znają Jezusa, że idą za Jezusem, że kochają Jezusa, ale nie widać uczynków, tak? Nie widać tego, co jest wynikiem wiary. I chciałbym, żebyśmy przeczytali z listu Jakuba, z 5 rozdziału, kilka wierszy, gdzie Jakub właśnie mówi o tym, gdy nie widać wiary, gdy nie widać świadectwa wiary, co robić w tej sytuacji. I będziemy czytać z listu Jakuba, rozdział 5, od wiersza 7. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia jest już u drzwi stoi. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. A przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi, ale niech wasze tak będzie tak, a wasze nie, niech będzie nie, abyście nie byli pociągnięci pod sąd. Może do tego miejsca. Jakub w swoim liście odnosi się do świadectwa, które wynika z wiary. Tak? Bardzo mówi na przykład w 2 rozdziale, 17 wierszu, takie słowa. Taki wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Czyli możemy widzieć to, że Jakub mówi o tym, że kiedy wyznajesz wiarę w Jezusa Chrystusa, to musi być widoczny owoc tej wiary. Musisz mieć świadectwo. I zwraca się do braci, do Żydów, którzy byli rozproszeni po różnych miejscach, nie żyli w swoim ojczystym kraju, nie żyli w Jerozolimie, ale zwraca się właśnie do Żydów, którzy uwierzyli w Mesjasza, uwierzyli w Jezusa Chrystusa, którzy uznali Go za swojego Pana, Zbawiciela, i mówi do nich coś takiego. W obliczu tego, co wcześniej mówiłem, tutaj zaczynając w tym 7 wierszu, używa takiego słowa, przeto wskazuje na coś, co on wcześniej mówił w tym liście. I on tutaj tak jakby zaczyna od podsumowania tego, co, do czego się odnosił wcześniej. I mówi, ponieważ może w obliczu tego, co wcześniej mówiłem w tym liście, że są ludzie pośród was, tacy, którzy wyznają Jezusa, którzy mówią o Jezusie Chrystusie, którzy się szczycą, że mają wiarę, ale nie widać świadectwa ich wiary w życiu i mają tą wiarę, ale nie popartą uczynkami, tak? I on mówi, sprowadza do tej myśli tych odbiorców, tak? Mówi, ponieważ są pośród was ludzie tacy, którzy nie mają świadectwa, którzy mówią o pobożności, kiedy ta pobożność rozmija się z Bożym standardem pobożności. I w to o tym czytamy w 1 rozdziale. Kiedy ludzie mówią, może tak, błogosławią językiem i przeklinają językiem tym samym, czyli czerpią ze swojej cielesności i ze źródła swojej cielesności, a błogosławieństwo, które wypowiadają, jest tylko pewnym wyuczonym fragmentem, tak? Jest pewnym wyuczoną rzeczą, ale nie wypływa z przemiany Ducha Świętego. Mówi o ludziach, którzy mówią, że żyją z Bogiem, a ciągle prowadzą walki i spory z innymi. Mówią, że żyją z Jezusem, a w swoich planach nie uwzględniają Boga. I to czytamy, o tym czytamy w 4 rozdziale, z kolei od 13 do 15 wiersza. I zaczyna słowami: przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Dlatego, że są właśnie tacy pośród was, którzy nie mają świadectwa. To w jaki sposób się odnosić do nich? W jaki sposób odnosić się do takich osób? I czytamy: bądźcie cierpliwi. To jest rzecz, o której mówi Jakub. Co robić względem takich osób? Być cierpliwych. Nie odnosić się z gniewem. Nie odsuwać swój gniew względem tych osób, tak? Mamy się przyodziewać, tak jak oni mieli się przyodziewać w cierpliwość. Bądźcie cierpliwi aż do przyjścia Pana. I bardzo często to przyjście Pana jest rozumiane jako przyjście powtórne. Natomiast Jakub tutaj nie odnosi się do przyjścia powtórnego. On mówi o wychowaniu. On mówi o tym, żeby być cierpliwym względem takich osób, aż do momentu, kiedy Bóg zainterweniuje. Dlatego, że my nie jesteśmy od tego, żeby w taki sposób zainterweniować, który przywróci ich ku życiu. Jeżeli ktoś nie wydaje świadectwa, to my mamy odnosić się do nich z cierpliwością, a Bogu oddać, a modlić się o to, aby Bóg zainterweniował w ich życiu. I czytamy. Natomiast jestem skłonny twierdzić, że nie jest to przyjście powtórne Pana Jezusa, ale Żydzi, może tak, ten list w momencie, w którym był pisany, on był pisany jako jedna z pierwszych ksiąg. Jeszcze nie było Ewangelii, które powstały. Żydzi byli w rozproszeniu, oni uwierzyli w Jezusa Chrystusa, ale jeszcze nie mieli Słowa Bożego. Oni nie mieli listów, którymi mogli się wymieniać. I to, w jaki sposób odnosili się do przyjścia Pana, to patrzyli się według tego, co mieli w swoich pismach, tak? Co mieli w Starym Testamencie i jak Bóg działał w Starym Testamencie. Dlatego, gdy widzimy na przykład wychowanie narodu izraelskiego, to w jaki sposób Bóg ingerował w życie narodu izraelskiego. Kiedy zapowiadał im coś, mówił, później przychodził z czym? Z napomnieniem, tak? Przychodził ze swoim wychowaniem. Niejednokrotnie oni byli wpędzani w niewolę. I później, gdy skruszyli się przed Panem, Bóg ich wyciągał z tego. I właśnie Jakub mówi i napisał do tych wierzących Żydów, żeby w ten sposób się odnosić. Żeby być względem tych ludzi cierpliwymi, aż do momentu, kiedy Bóg zainterweniuje w życiu tych ludzi. I czytamy w 7 wierszu: oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. I to, co robi Jakub, to on przywołuje pewien obraz z życia z życia rolnika, który uprawiał rolę w tamtym regionie, tak, w Izraelu. I dobrze oni wiedzieli o tym, o czym mówi Jakub. Dlatego, że to, co dalej pojawia się nawet do końca całego rozdziału, mówi o pewnej zasadzie. I ten przykład, którego tutaj używa tego rolnika, on wprowadza w pewną myśl, tak, w pewien sposób Boży sposób działania. I mówi tak: oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, a spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Czyli w jaki sposób ten rolnik podchodzi do uprawy? On widzi, że plon będzie, on oczekuje plonu, tak? Może tak, oczekuje plonu. On czeka na to, że ten plon nastanie. Ale co jest istotne tutaj? Istotny jest deszcz. Nie będzie plonu, jeżeli nie będzie deszczu. Jeżeli nie będzie deszczu wczesnego i późnego. Można wiele się natrudzić, można zasiać, można chodzić przy tym, ale jeżeli nie da Bóg deszczu, to nic nie wzejdzie. I do tej myśli od razu Jakub właśnie odwołuje. Mówi: zobaczcie, wy w swoim życiu wiele rzeczy będziecie mogli się natrudzić, tak? Będziecie stykać się z ludźmi, którzy mówią, że znają Jezusa, swoimi uczynkami zapierają się Jego i są pośród, są w zborze i w taki sposób i są po prostu. I mówi o tym, że wiele twojego starania jako Bożego dziecka może być dołożonego do tej pracy. Możesz zasiewać słowo, możesz chodzić, możesz pielęgnować, możesz niesamowicie się natrudzić, możesz tak się zmęczyć tym uprawianiem, chodzeniem wokół tego człowieka, który wyznaje, że Jezus jest jego Panem, a nie jest, że po prostu będziesz zmęczony, będziesz potwornie zmęczony. Ale nic się nie wydarzy, jeżeli nie spadnie deszcz, który spulchni tej ziemi, i nic się nie wydarzy, kiedy nie spadnie deszcz, który da wzrost. I w 8 wierszu czytamy: bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie swe serca, bo przyjście Pana jest bliskie. No i mamy tutaj bardzo mocne takie słowa nadziei, tak? Tak jak tego rolnika. On oczekiwał plonu. On nie miał w głowie takiej możliwości. No, nie wyobrażam sobie nawet rolnika, który zasiewa ziarno i nie ma nadziei na to, że będzie miał plon. To po prostu zupełne poplątanie by było. To raczej nie nadaje się ten człowiek do roli. No i tak odnosi się do ludzi, do wierzących, którzy są dojrzali, i mówi: patrzcie się na rolnika. Mówi: wy powinniście względem innych ludzi mieć takie same podejście, że musicie oczekiwać, że przyjdzie Boże działanie, że przyjdzie taki deszcz, który spurchni ich serce w życiu, który wpłynie na ich serce, zmiękczy, i przyjdzie taki deszcz, który da wzrost, że będzie w końcu widoczne to świadectwo życia, że w końcu uczynki pojawią się, że wiara będzie miała uczynki. Stańcie się cierpliwi jak rolnik i właśnie oczekujcie plonu. Utwierdźcie swoje serca. Bądźcie w tym umocnieni. Czasami właśnie trudy tego życia są bardzo duże i potrafimy być podłamani, po prostu podłamani. A Jakub mówi: nie, wy bądźcie, umocnijcie serca, bądźcie po prostu wytrwali w tym. I czekajcie, bo przyjście Pana jest bliskie. I czytamy 9 wiersz. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia już u drzwi stoi. Kolejna rzecz, o której mówi, to żeby w tej cierpliwości nie dochodzić do momentu, żeby narzekać, tak? Żeby nie być, jeżeli jesteś dojrzałym, wierzącym i masz styczność z kimś, kto mówi, że jest wierzący, a nie widać świadectwa, to żeby nie narzekać. Żeby nie narzekać na takie osoby. Aby samemu nie być sądzonym. Tak? Oto sędzia już u drzwi stoi. Skądś ten zwrot jest bardzo tak znany. I on jest znany z tego, że wiele lat później, to było może 40 lat później, w objawieniu Jana Jan napisał słowa Jezusa Chrystusa do zboru w Laodycei i czytamy od wiersza 18. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział się w białe szaty, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę smagam, bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś usłyszy głos mój, otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Mamy tutaj rzecz, o której mówi Jakub prawie 40 lat wcześniej. O tym samym, o tej samej zasadzie. Myślisz, że jesteś bogaty? Myślisz, że masz Jezusa? Myślisz, że wyznajesz Jezusa? A tak naprawdę jesteś biedny, dlatego że nie widać świadectwa w twoim życiu. Że nie ma twoja wiara uczynków. I mówi, ale stoję. Jezus Chrystus stoi u drzwi i kołacze. On chce, żeby rzeczywiście twoja wiara nabrała pełnego brzmienia, tak? Miała pełny charakter, aby miała uczynki. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. I to jest bardzo, bardzo, są bardzo mocne słowa, dlatego że często nasza cierpliwość względem innych ludzi, może nam się wydaje, że jesteśmy cierpliwi, ale kiedy patrzymy się na proroków, kiedy przemawiali w imieniu Pana Boga do narodu izraelskiego, to daleko do takiej cierpliwości. Chciałbym wam przeczytać, dać przykład z Księgi Ezechiela, 4 rozdział. Otwórzmy, Księga Ezechiela, 4 rozdział. Strona 889. I przeczytamy od pierwszego wiersza. Tutaj Ezechiel miał przemawiać do narodu izraelskiego. A ty, synu człowieczy, weź sobie cegłę, połóż ją przed sobą i wyrysuj na niej miasto Jeruzalem. I rozpocznij jego oblężenie. Zbuduj przeciwko niemu szańce, usyp przeciwko niemu wał, rozłóż przeciwko niemu obozy i postaw wokoło niego tarany. Potem weź żelazną płytę i postaw ją jako mur żelazny pomiędzy sobą a miastem i skieruj swoje oblicze w jego stronę, jakby było oblężone, jakbyś ty je oblegał. To będzie znakiem dla domu izraelskiego. Potem połóż się na lewym boku, a ja włożę na ciebie winę domu izraelskiego. Ile dni będziesz tak leżał, tyle dni będziesz nosił ich winę. A ja wyznaczę ci za lata ich winy równą liczbę dni. 390. Tyle dni będziesz nosił winę domu izraelskiego. On przemawiał do narodu izraelskiego. 390 dni leżał na jednym boku. Jaką my mamy cierpliwość, kiedy usługujemy, tak, innym? Kiedy przemawiamy? Dzieci, które dorastają, trzeba im dziesiątki razy powtarzać. Dziesiątki, jak nie setki. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. I to jest cierpliwość, tak? Ale kiedy patrzymy się na cierpliwość proroków, jaką mieli i szli do narodu izraelskiego, to jest wzór, tak? Dla nas. Powinien być wzór. A gdy je zaskoczysz, połóż się jeszcze raz, ale na prawym boku. I przez 40 dni będziesz nosił winę domu judzkiego. 390 dni to za mało. Jeszcze 40 na drugi. Wyznaczam ci po jednym dniu za każdy rok. Skieruj swoje oblicze i swoje odsłonięte ramię na oblicze, na oblężony Jeruzalem i prorokuj przeciwko niemu. A oto ja nakładam na ciebie pęta i nie będziesz mógł się obrócić z jednego boku na drugi, aż skończysz dni swojej udręki. A weź sobie pszenicy i jęczmienia, bobu i soczewicy, prosa i orkiszu i włóż do jego jednego naczynia i zrób sobie z tego chleb. W ciągu 390 dni, gdy będziesz leżał na swoim boku, będziesz go jadł. A pokarm, który będziesz jadł, ma być odważony, mianowicie 20 cykli dziennie. Będziesz go jadł o ustalonej porze. Również wodę będziesz pił odmierzoną 1/6 hinu. Będziesz ją pił o ustalonej porze. Jaka dieta? W jaki sposób się żywił? Nawet nie mógł wypić wtedy, kiedy potrzebował. To jest cierpliwość, to jest oddanie. Również, a będziesz to jadł w postaci jęczmiennych podpłomyków upieczonych przed ich oczami na ludzkim łajnie. I rzekł Pan, tak będą jeść synowie izraelscy nieczysty chleb między narodami, wśród których ich rozproszę. A ja rzekłem, ach wszechmogący Panie, oto jeszcze nigdy nie byłem splamiony i od swojej młodości aż dotąd nie jadłem ani padliny, ani mięsa zwierzęcia rozszarpanego, ani też nie weszło do moich ust mięso nieczyste. Wtedy odpowiedział mi, patrz, oto daję ci zamiast łajna ludzkiego gnój bydlęcy. Upiecz sobie na nim swój chleb. Potem rzekł do mnie, synu człowieczy, oto ja uszczuplę w Jeruzalemie zapas chleba, także będą jeść chleb odważony i w strachu będą pić wodę, odmierzoną i w przerażeniu, aby im brakowało chleba i wody, aby każdy poszczególny z nich zadrżał i zginął z powodu własnej winy. Jakby tego było mało, jeszcze placki miały być pieczone na łajnie, tak, bydlęcym. I my czasami jako ludzie, którzy się mienimy, szczycimy tym, że jesteśmy cierpliwi, gdy widzimy, że są ludzie, którzy mówią, wyznają, że Jezus Chrystus jest Panem w ich życiu, a nie widać świadectwa. I jak często się tak bardzo szybko męczymy, tak? Jesteśmy zagniewani, podnosi się w nas ciśnienie. To jest dobry przykład, Jakub mówi, żeby brać, patrzeć się na tych, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. bracia, za przykład cierpienia, cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. I daję dobry przykład tego, że mamy oczekiwać tego, że będzie plon i że w końcu będzie widoczna wytrwałość w życiu. Że w końcu będzie wiara, która się pojawiła, tak, będzie miała świadectwo. Kiedy Piotr płynął łódką, zobaczył Pana Jezusa, który idzie po wodzie, chciał też pójść do Niego. I wyszedł. Ale co się stało? Kawałek poszedł, ale wiara jego nie przetrwała próby. Kiedy zobaczył wzburzone fale, kiedy zobaczył wzburzone morze, szybko zaczął tonąć. I tak samo może być w życiu naszym, że wydaje nam się, że wierzymy. Wydaje nam się, że jesteśmy dojrzałymi, ale przychodzi doświadczenie, które bardzo szybko weryfikuje to i obnaża, czy rzeczywiście wiara, którą mamy, to jest przypudrowanie, tak jak kobiety potrafią zatuszować jakieś niedoskonałości, tak? Czy to jest rzeczywiście, faktycznie wiara, która przechodzi próby? I patrzmy się na Joba, który właśnie miał ciężkie dni w życiu, a jednak wytrwał przy tym. A przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi, ale niech wasze tak będzie tak, a wasze nie będzie nie, abyście nie byli pociągnięci pod sąd. Życie wiarą to nie jest składanie przysięgi. To nie jest składanie deklaracji. To nie jest składanie deklaracji odnowy, że ja już będę, tak? Bardzo często dzieci tak mówią, no dobrze, to ja już nie będę tak robił, a za chwilę i tak to zrobił, tak? Ja nie będę tego robił, ale i tak za chwilę to uczyni. Życie człowieka dojrzałego to nie jest składanie deklaracji o poprawie. Ale dojrzałe życie, życie w dojrzałości jest oparte na pewnym fundamencie mocnym, na przemienionym życiu, na czymś, co Jakub mówi, wynika z duchowego życia, wynika z tego, że ktoś ma fundament. W pierwszym rozdziale od 5 wiersza czytamy: a jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania, kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma, człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. Więc możemy widzieć, że wiara to nie jest deklarowanie, że ja się zmienię, ale położenie, prawdziwe położenie, posiadanie fundamentu w Jezusie Chrystusie. I rzeczy, które i zmiana życia, która wynika z działania Ducha Świętego w człowieku. Jakie pytania możemy sobie zadać po przeczytaniu tych wierszy? To po pierwsze, dobrze jest zacząć od osobistych takich przemyśleń, tak, pytań i zapytać się samego siebie, jak żyjesz, jak wygląda moja wiara, jaki plon przynosi moja wiara, jakie świadectwo niesie moja wiara. Czy owoc świadectwa, czy owoc mojego życia, który wydaję, będzie świadczył przeciwko mnie? Tak jak jest napisane, jak Jakub mówi o bogaczach. Mówi, a wy teraz bogacze płaczcie, narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro zaśniedziało, a śnieć ich świadczyć będzie przeciwko wam. I strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi. Oto zapłata zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżeli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana zastępów. Czy moje świadectwo życia będzie świadczyć przeciwko mnie? Czy moje czyny będą świadczyć przeciwko mnie? Czy mój owoc, czy owoc mojego życia, który wydaję, jest świadectwem wiary? I dobrze jest zaczynać właśnie od tych pytań względem siebie. Ale gdy widzisz pewne symptomy wiary bez uczynków u innych osób, którzy mogą być w jakiejś społeczności, w jakimś innym miejscu, a które wyznają, że Jezus Chrystus jest Panem, które mówią ustami, to dobrze jest odnosić się do kilku tych rzeczy, o których Jakub mówi w całym swoim liście. Gdy nie widać pobożności w praktyce u takiej osoby, jest dużo mowy, ale nie ma działania. Kiedy jest mowa o pobożności, a nie ma faktycznego pomagania. Nie jest widoczna pobożność w działaniu. Tak? Jakub mówi na początku, że pobożnością jest nieść pomoc wdowom i sierotom, tak, w ich niedoli. I konfrontuje tą pobożność. Gdy widać pewne dolegliwości, oznaki, symptomy wiary bez uczynków, takie jak na przykład podwójne źródło, z którego czerpie taka osoba, czyli zarówno błogosławi i przeklina, co wskazuje na cielesne źródło, a tylko przyzwyczajenia pewne, wyuczenia pewne, że to jest dobre, ale nie wynika to z urodzenia, z rzeczy, z owocu Ducha Świętego. Bardzo, bardzo często, może tak, nie bardzo często, ale to czasami może się zadziać w rodzinach wierzących, tak? Gdzie dzieci wzrastają, one mają jakieś poznanie, one zachowują się właściwie, gdy się patrzymy na nie, wspaniałe, tak? Przyjdzie, pomodli się, będzie tutaj, tam jest uczynne, ale te rzeczy mogą być tylko wyuczonymi rzeczami, a nie wynikającymi z ich narodzenia się na nowo, z przebywania Ducha Świętego w ich życiu. Dlatego Jakub wyraźnie tutaj mówi o tym, że gdy nie widać, gdy widać to podwójne źródło, że nie ma owoców, a jest tylko jakieś wyuczenie, to trzeba się modlić o takie osoby i oczekiwać, że w końcu przyjdzie ten plon, że w końcu przyjdzie Boże działanie, że zmiękczy to serce i będzie wzrost. Gdy taki człowiek jest w stanie ciągłej walki, tak, i sporów. Gdy widać ludzi, którzy nie polegają na Panu, nie uwzględniają Pana Boga w swoich planach życiowych. I gdy widzimy takie rzeczy, to Jakub mówi: daję wam radę. Co macie robić? Gdy nie widzisz świadectwa wiary u innych, czyli martwice, Jezus jest tylko Panem na ich ustach, to bądź cierpliwy i nie ustawiaj w tej cierpliwości. Bądź wytrwały względem nich. Nie narzekaj na nich, ale co? Oczekuj plonu. Oczekuj owocu. Oczekuj tej interwencji ze strony Boga. W liście do Koryntian, 3:7, apostoł Paweł do zboru w Koryncie napisał: a zatem ani ten, co sadzi, ani ten jest czymś, ani ten, co podlewa. Ale kto? Lecz Bóg, który daje wzrost. I to jest dobra, to jest bardzo dobra wskazówka do tego, jak my powinniśmy podchodzić do innych. Że my się możemy rzeczywiście natrudzić jako ci, którzy sieją. Możemy się natrudzić jako ci, którzy podlewają. Ale jeżeli Bóg nie zadziała przez Ducha Świętego w życie tych ludzi, to nie będzie plonu. Dlatego to, co powinniśmy robić, to się modlić o to, żeby Bóg swoim działaniem doprowadził do sytuacji, kiedy zmiękczy ziemię, zmiękczy serce i doprowadzi do działania, doprowadzi do wzrostu, że w końcu człowiek, który ma wiarę, a nie ma uczynków, będzie miał uczynki, które wynikają z wiary. I tego nam wszystkiego życzę. Amen.